Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM. Czego Jaś się nie nauczy?
Elżbieta Wozowczyk-Leszko, witam Państwa. Dzisiaj w tym taśmie audycji mówić będziemy o tym, jak zostać szczęśliwym człowiekiem, ale w bardzo poważnym kontekście. Co nam jest do szczęścia potrzebne? Dom czy dajemy sobie radę bez domu? Czyli jednym słowem o bezdomności będziemy mówić, proszę Państwa. Jest to temat bardzo aktualny, nawet w XXI wieku. I to chyba jest bardzo smutne, o czym będziemy mówić dzisiaj, ale będziemy również starali się zmienić, obalić kilka mitów związanych z bezdomnością, a przedstawić wiele faktów. Małgorzata Jaskulska, kierownik schroniska dla osób w kryzysie bezdomności Fundacji Rondo, jest z nami. Witam Panią.
Dzień dobry.
Jest z nami również Pani Agnieszka Domowicz, psychoterapeuta.
Witam serdecznie.
I Pan Jerzy Strawa, bezdomny w domu. Witam. Panie Jerzy, co to znaczy, że się jest bezdomnym w domu?
Tak, sama nazwa wskazuje. W domu się nie ma, ale się gdzieś mieszka, czyli w normalnym budynku.
To jak do tego doszło, że był pan bezdomny, a potem już miał pan dom, a potem znowu nie miał, a potem znowu miał? To za chwilę powiemy, ale właśnie chciałam przywołać taki cytat mieszkańca schroniska, który mówił, że do szczęścia potrzeba tylko domu i aż domu. Pani Małgorzato.
Tak, do szczęścia brakuje mi tylko i aż domu. To są słowa naszego mieszkańca schroniska, który w tej chwili już nie mieszka z nami. Wynajmuje mieszkanie, ale to była osoba, która przyszła do nas jako osoba w kryzysie bezdomności, osoba uzależniona i zaczęła proces zmiany swojego życia. Potrzebowała takiego wsparcia i to wsparcie uzyskała w naszym domu. Rozpoczęła od terapii stacjonarnej, później podjęła pracę. No i przy takim prowadzeniu i towarzyszeniu udało się Jankowi, bo to jest nasz bohater tej historii, wyjść z kryzysu bezdomności. W tej chwili wynajmuje mieszkanie, natomiast jest to tak, właśnie podczas jednej z ostatnich rozmów, jak podsumowywaliśmy wszystko, co zrobił, bo on i szkołę ukończył, i kursy różnego rodzaju, to tak siedzi i mówi, wiesz, jedyne, czego mi trzeba do szczęścia w tej chwili, to własnego domu. I to jest wielkie marzenie i pragnienie nie tylko osób, które mieszkają w schroniskach, ale generalnie w Polsce jest to osób wielu ludzi, ponieważ sytuacja mieszkaniowa nie jest jakoś szczególnie szczęśliwa.
I ten sytuacje dom jest życiowe są różne, prawda? A
tak.
Dom jest...
Sytuacje życiowe są bardzo różne, ale faktycznie też badanie ministerstwa pokazuje, że jak pyta się osoby w kryzysie bezdomności, co jest im najbardziej w życiu potrzebne i co jest ich największym pragnieniem, to na pierwszym miejscu wymieniają dom.
Panie Jerzy, czy kiedykolwiek myślał Pan o sobie w kategoriach jestem bezdomny, jestem, przepraszam, menelem? Bo na pewno słyszał Pan nieraz, ustaliliśmy to, takie określenie.
To ja właśnie chciałem wyprzedzić, Pani już mnie wyprzedziła w tym momencie, na temat, że ja się czułem, będąc bezdomny, czułem się po prostu menelem.
Czyli ja chodziłem, zbierałem... Nie obraża to Pana.
Tak, nie obraża mnie to. Ja chodziłem, zbierałem butelki, puszki, ja z tego żyłem i to mnie utrzymywało.
Ale jak to się stało, że tak do tego doszło? Jakiś proces był, bo pani Małgorzata przedstawiła optymistycznie kończącą się historię pana Janka. To taki przykład, że można. A jak było z panem, panie Jerzy?
Ja miałem regularną rodzinę jeszcze w końcówce, w okolicach roku 2008 i w ciągu 6 lat cała rodzina mi odeszła. To znaczy rodzice i młodszy brat. Także zostałem sam w mieszkaniu. Mieszkanie sprzedałem, bo nie miałem środków do życia, nie pracowałem. I sprzedanie mieszkałem i zostałem bez dachu nad głową. I poszedłem na ulicę po prostu. I mieszkałem, mówię, i chodziłem i poszedłem na terapię odwykową. Po terapii zacząłem znowu pić. Mieszkałem 4 miesiące pod mostem. W Zielonej Górze pod Łużycką. Mówię, tam mnie pobito. Trafiłem do szpitala i gdyby nie pomocna ręka naszych opiekunki z Fundacji Rondo, to bym nie wiedział, że w ogóle coś takiego istnieje i że można żyć normalnie.
A jak ona pana znalazła, ta pani opiekunka? O kim mówimy?
Mówimy o pani Wioli Choroś. Nie wiem, jak mnie znalazła. Pani Wiola wszędzie jest, wszędzie bywa.
No tak, pani Wiola pracuje w fundacji i w schronisku i Można powiedzieć, że jest taką streetwalkerką, pani Małgorzato?
Tak, tak.
Jest. I co to znaczy?
To trochę jest tak, że osoby, które pracują w naszym schronisku, mają takie czucie i taką chęć pomagania. I Wiola akurat jest jedną z tych osób, która gdzieś intuicyjnie wyczuwa ludzi, którzy potrzebują pomocy i widzi ich. Bo myślę, że osoby, które potrzebują pomocy wokół siebie, my wszyscy widzimy, tylko nie zawsze wiemy, jak im pomóc. I od tego też są organizacje społeczne, że i instytucje pomocowe, że mamy tą umiejętność pomagania i wiemy, jak to robić, szczególnie jeśli chodzi o problem osób z bezdomnością, bo to dotyczy, tak jak wcześniej żeśmy mówili, nie tylko tych osób, które są na ulicy, ale to dotyczy też osób, które za chwilę na tej ulicy mogą się znaleźć. Tu jest też ważny taki element, taki profilaktyki, żeby do tej bezdomności nie dochodziło.
No bo nie trzeba być menelem, żeby zostać na ulicy, prawda?
Tak, często się postrzega bezdomność przez pryzmat uzależnienia i takiej już skrajnej biedy. Natomiast warto pamiętać, że uzależnienie jest dopiero na trzecim miejscu wymieniane jako przyczynę bezdomności. Na pierwszym miejscu, to też to powiedział przed chwilą pan Jerzy, na pierwszym miejscu jest rozpad rodziny, brak tej rodziny, rozpad rodziny i to są główne przyczyny w tym zakresie.
No i tu się pojawia pani Agnieszka, psychoterapeutka. Czy możemy mówić o jakichś konkretnych profilach bezdomnego, pani Agnieszko?
Wiem, że różne instytucje starają się pod takim kątem psychologicznym opracować takie profile, natomiast człowiek jest zawsze indywidualnością i każda historia jest zawsze niezwykła i niepowtarzalna i jedyna, często obarczona dużym smutkiem, cierpieniem i nierzadko dramatami różnymi. Myślę, że są osoby, które bezdomność swoją przeżywają w bardzo różny sposób i też z różnych powodów. Natomiast tak myślę, że jeden taki wspólny mianownik to jest takie ogromne poczucie samotności. Że nam się kojarzy bezdomność z tym, że ktoś nie ma domu, nie ma tego swojego kąta, nie ma tych czterech ścian. Ja bym powiedziała dalej, nie ma gniazda, czyli jakby nie ma tego miejsca, gdzie czuję się kochany, gdzie jest chociażby jedna osoba, dla której jestem osobą ważną, z którą jestem w bliskiej relacji, w bliskiej więzi. I to jest to poczucie takiej dogłębnej bezdomności. Natomiast myślę, że te inne czynniki zewnętrzne są jakby wyrazem tego, co się dzieje w środku, w relacjach.
Pan Jerzy powiedział, że został znaleziony przez panią Wiolę. Ale jak pan był jeszcze pod tym mostem, to jak na pana reagowali ludzie? Jak pan do ludzi tak wychodził?
No stosunek do ludzi był tak jak do wszystkich tak zwanych meneli. Po prostu byłem w związku z tym, że mieszkałem pod mostem. Nie byłem czysty. Pachniałem delikatnie, powiem nieładnie. Po prostu wypraszano mnie z sklepu, omijano mnie z daleka. Co prawda nikogo nie prosiłem o pieniądze, żeby mi ktoś dał złotówkę czy dwie. Ale mówię, byłem omijany wręcz.
No i jak się wtedy pan czuł, panie Jerzy?
No nie jest to specjalnie miłe uczucie, bo to tak taki odsunięty od całego świata. Tak tylko mówię, żyłem na znaleźć butelkę, kupić coś do jedzenia, piłem alkohol i pójść spać pod most. I tak się życie toczyło.
A został pan pobity dlatego, że był pan tym menelem? Jak pan myśli?
Zostałem pobity, bo nie było mi z czego okraść. Jedyne, co mi zginęło, to papierosy akurat, nie? Ale byłem pobity, nie wiem nawet przez kogo, ponieważ spałem w trakcie snu, to było tak, że połamano mi rękę, także mówię, nie pamiętam w tej chwili, kto mnie pobił i za co.
A jak pan myśli, gdyby pana nie pobito, to jak by się potoczyły pana losy?
Ja podejrzewam, gdyby mnie nie pobito, gdybym nie trafił do szpitala, bo to wszystko takie gdybanie jest. Ten praktycznie pod tym mostem chyba skończył, bo to było lato akurat, te 4 miesiące. Przyszłaby zima, ja bym to po prostu zamarł pod tym mostem. Gdyby mnie pani Wiola nie znalazła.
No dobrze, i trafił pan do ronda, do schroniska dla osób w kryzysie bezdomności. I co tam się działo? Czy był pan zadowolony, że ta pani Wiola pana znalazła i czuł się pan tam jakoś?
To jest taka sytuacja, że to się przeskakuje z jednej rzeczy w drugą. To jest takie wyjście spod mostu, pod natrysk i w czystą pościel. To jest takie, mówię, z piekła do nieba. To jest taki, mówię, kolosalny przeskok. I mówię, lepiej się, mówię, poczułem się jak, dosłownie mówiąc, jak w niebie. Że mówię, że w końcu mam jakiś kąt, mogę, mam ciepłą strawę. Że mam ciepły kąt, że mogę się wykąpać, że mam odzież, że mam środki czystości. To mówię, radykalna zmiana, to tak mówię, kosmos.
A był taki moment, że tak po tym wszystkim, jak to się tak zadziało, został pan zaopiekowany, siadł pan i mówi tak, Jurek, i co dalej? Co z twoim życiem? Zadał pan sobie takie pytanie?
Wie pani, początek jest taki, że taki pyta się na początku, nie zadaje, co dalej, na razie jest dobrze. Mówię, na razie jest dobrze, okay. Póki nie ruszać, nie dotykać, póki jest dobrze, to nie ma. To z czasem dopiero potem przyszło, że mówię, przecież wiecznie w tym schronisku nie będę, że trzeba pójść do pracy, że trzeba zacząć zarabiać pieniądze, trzeba w końcu pójść, bo schronisko jest, to jest schronisko, tak samo nazwę schronisko, to jest takie określenie, że to jest obiekt czasowy.
No dobrze, i był pan sobie w tym schronisku i co? Wyszedł do pracy, do ludzi?
Wyszedłem do ludzi, może nie za bardzo, bo ja jestem wtedy raczej typ samotnika, ale spotkałem się z ludźmi, poszedłem do pracy, długo trwało praktycznie 4 miesiące, zanim się przełamałem, żeby pójść w ogóle do pracy. I mówię, ale to tak w końcu to ruszyło. Mówię, się posuwam do przodu. Mówię, tak w końcu kiedyś się przełamie. Bałem się wyjść ze schroniska, ponieważ zawsze było to takie myślenie, że wyjdę ze schroniska znowu stąd i znowu będę pił alkohol. Zawsze się bałem tego, takim batem było strach przed piciem alkoholu.
Proszę słuchawki nałożyć na uszy. 324 22 55 i 801 327 462. Rozumiem, że słuchacz lub słuchaczka zadzwonił do nas uprzedzając moje zaproszenie. Halo, halo. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam, pozdrawiam państwa.
Witamy bardzo serdecznie.
Proszę państwa, zagadnienie bezdomności to jest bardzo skomplikowana, trudna sprawa. Bo ja rozumiem, część po prostu bezdomnych, taki ich los spotkał dramatyczny. Ale duża grupa osób bezdomności jest tylko i wyłącznie, bo taki styl życia obrali. I nie chcą zmienić go. To jaki mamy, proszę państwa, prawo, jakie prawo mamy, aby się wtrącać w ich życie prywatne?
To ja może...
To jest ograniczeniem wolności sumienia. Tak po prostu chcą. Dla przykładu, proszę. Ja miałem koleżankę, jedną, drugą. Ja sam także byłem wolontariuszem. I pomagałem takim bezdomnym. I mimo i te koleżanki, i ja... Proszę państwa, ile razy myśmy się naprosili, ile razy zapraszaliśmy, daliśmy im ubranie, wykąpali się, jedzenie. I wszystko zrobiliśmy, tak nam się wydaje przynajmniej, co w naszej mocy, aby oni porzucili ten styl życia. Ale nie, oni wracali z powrotem do siebie. Te ubrania sprzedawali, albo inaczej, wie pani, żeby mieli na alkohol, na wódkę. To mówię z własnego doświadczenia. Mm-hmm.
Dobrze, to ja może teraz oddam głos panu Jerzemu, bo tak chyba bardzo spenetrował
do
środowiska.
Ale duża część osób, także w mediach słyszałem, czytałem różne tego i wspomnienia ludzi, którzy wyszli z bezdomności, którzy są w bezdomności, taki styl życia wybrali.
Dziękuję bardzo. To zapytam się, czy tak pan też myślał, panie Jerzy.
To jest takie troszeczkę pozorne, bo kogoś wykąpać, ubrać i myśleć, że ktoś od razu wróci i będzie sobie żył normalnie, to nie jest tak. Trzeba dać kontur, ktoś musi gdzieś zamieszkać. Ja patrzę sam po sobie. Ja też uważałem, że wybrałem taki styl życia, że tak mi jest wygodnie, bo nie jestem od nikogo zależny, nikomu krzywdy nie robię. Ja sobie mieszkam pod mostem, co znajdę, to zarobię, nikt mi nad głową nie wisi, nikt mnie nie kontroluje. Ale mówię, jak się wyciągnie rękę i mówię, to da się troszkę więcej niż ten natrysk i koszulę na grzbiet, jak to się mówi. Także mówię, to mówię, trzeba wyciągnąć pomocną dłoń i troszkę więcej dać niż te koszulę na grzbiet.
Pani Małgorzata?
Myślę, że to, co ważne tutaj, to to, że wychodzenie z bezdomności to jest proces. I to tak, jak tutaj nasz słuchacz zauważył, na to musi się zgodzić dana osoba, bo to faktycznie nie da się nic zrobić na siłę. Trochę jest tak, że w takim pomaganiu akcyjnym chcielibyśmy od razu już i szybko. Tego się nie da zrobić szybko i tu każda osoba ma, jedne osoby wychodzą z bezdomności w ciągu kilku miesięcy, inne potrzebują kilku lat. I to jest bardzo mocno uwarunkowane tym, o czym mówi też badanie ministerstwa, od okresu pozostawania w bezdomności. W Polsce niestety osoby w średni wiek pozostawania w bezdomności to jest od 5 do 7 lat.
I to wtedy trudniej jest wyjść.
No oczywiście, że trudniej, bo wszystkie schematy zachowania są ugruntowane. I to też tak, jak powiedział tutaj pan Jerzy, faktycznie jest tak, że pierwszy moment to jest taki moment, w którym dana osoba doświadcza domności, schronienia, jedzenia. Później dopiero zaczyna się ten etap ustalania, co dalej w swoim życiu mogę zrobić. Trzeba też pamiętać, że osoby w kryzysach bezdomności to są osoby po wielu niepowodzeniach. W związku z tym podejmowanie przez nich kolejnych zadań, inicjatyw, no jest obarczone dużym ryzykiem i strachem. I tu jest bardzo ważna rola naszych psychologów i terapeutów, żeby wzmacniać sprawczość, żeby dawać nadzieję, wiarę, bo póki ludzie nie uwierzą, że im się uda, to wszyscy pomagacze mogą stanąć na rzęsach, a to po prostu nie wyjdzie.
Czyli to takie danie więcej, panie Jerzy, to między innymi terapia od pani Agnieszki?
Między innymi terapia, bo to jest kwestia rozmowy, bo to bardzo dużo daje właśnie. Dużo rozmawiać o swoich problemach, o swoich kłopotach. I ktoś, kto potrafi słuchać i kto potrafi dobrym słowem wspomóc, mając jakieś tam fachowe przygotowanie jeszcze do tego, naprawdę bardzo dużo daje.
Pani Agnieszko, a jak się pracuje z osobami słabo zmotywowanymi na przykład?
No, praca jest bardzo ciekawa, ale rzeczywiście jest to proces. Jest to proces długofalowy i wymaga wielu spotkań, wielu rozmów. Myślę, że też u nas akurat w schronisku jest o tyle dobrze, że ta pomoc jest kompleksowa, że działamy wielotorowo, że jest wsparcie pracownika socjalnego i psychologa, i terapeuty. I też wspieramy w takiej formie terapii uzależnień, bo wielu z tych osób, które trafiają, wiele z tych osób niestety ma też problem uzależnienia. I staramy się towarzyszyć w tym wychodzeniu z bezdomności, ale też wskazywać różne możliwości, pomagać tak możliwie szeroko. I mam takie też poczucie, że jeżeli jest jakakolwiek chęć do współpracy ze strony tej osoby, mieszkańca naszego, to rzeczywiście to wychodzenie z bezdomności postępuje.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Wracamy do rozmowy o bezdomności, o tym, jak z tej bezdomności wyjść. Małgorzata Jaskulska, kierownik schroniska dla osób w kryzysie bezdomności Fundacji Rondo, jest w studiu Radia Zachód. Również pani Agnieszka Domowicz, psychoterapeuta, i Jerzy Strawa, bezdomny w domu. Powracamy do pracy terapeutycznej z bezdomnymi, pani Agnieszka.
No, trzeba też mieć świadomość, że ta praca przebiega bardzo różnie, że osoby pracują swoim tempem, że często jest tak, że mają za sobą wiele trudnych doświadczeń i tych problemów, które są dla nich mocno obciążające. I bywa tak, że no są takie sytuacje, że powracają do bezdomności, że czasami nawet mają w sobie dużo motywacji i chciałyby same za szybko, że jeszcze są pewne tematy do przepracowania. Ugruntowanie na przykład w trzeźwym życiu, w jakimś rodzaju abstynencji, w funkcjonowaniu bez alkoholu. Ugruntowanie w systematycznej pracy, że często to wymaga więcej czasu, i każdy indywidualnie przeżywa ten proces wychodzenia z bezdomności.
Panie Jerzy, a jak było w pana przypadku? Pan jest taki ugruntowany?
Tak jak pani Agnieszka powiedziała, to jest temat taki zależny od człowieka, i ja wychodziłem rok czasu, przygotowałem się do wyjścia na swoje, poszedłem, wynająłem pokój, poszedłem na swoje. I też wydawało mi się, że wszystko już jest w porządku, że jestem, mogę samodzielnie żyć. I niestety wytrzymałem tylko 7 miesięcy i wyszło tak, jak wyszło, to znaczy z powrotem wróciłem do alkoholu.
I pod ten most tam na Łużycki?
I z powrotem pod most na Łużycki. Także mówię, to szczęście w nieszczęściu, że znowu pani Wiola mnie znalazła i zawiozła mnie prywatnym praktycznie samochodem do na terapię do Ciborza. 8 tygodni byłem w Ciborzu i wróciłem z powrotem do schroniska i teraz się przygotowuję do następnego wyjścia na samodzielne życie, do samodzielnego życia.
Panie Ogrze.
Myślę, że tutaj warto zauważyć to, że rok, 2 lata w schronisku osób, które długo, wiele lat przebywają na ulicy, czasami nie wystarczy. Stąd też to myślę, że mocno doświadczenie pana Jerzego nas skłoniło do poszukiwania kolejnych rozwiązań jako fundacji, bo w Polsce akurat i również w naszym mieście, myślę, że taki system wsparcia placówkowego, schronisko, noclegownia, ogrzewalnia, mamy dosyć dobrze już zorganizowane. To jest jednak około 30 lat takiego wsparcia instytucjonalnego. Natomiast mamy taką przerwę, co dalej. Ponieważ no, pobyt w schronisku jest pobytem określonym czasowo, on nie może trwać wiecznie. Są też kolejki, bo osób mimo wszystko oczekujących i potrzebujących pomocy jest dosyć dużo. A nie wszystkie osoby, tak jak tu wspomniała Agnieszka, są w stanie od razu samodzielnie funkcjonować. No i kolejna inicjatywa, którą podejmuje nasza fundacja, to są mieszkania treningowe. To są takie mieszkania, w których te osoby już bardziej samodzielnie będą mogły funkcjonować, będą mogły doświadczać domności na własną odpowiedzialność, z własną odpowiedzialnością za pokrywanie kosztów pobytu w tym domu, też z pokojem samodzielnym, jako takie przygotowanie do tego, żeby pójść dalej. I myślę sobie, że to jest i skuteczne, i korzystne, ponieważ no, to jest odpowiedzialność, którą już bierze każdy na własne barki, ale też daje nadzieję w całym systemie, bo trzeba pamiętać, że w każdej placówce liczba miejsc jest ograniczona. No i co dalej? To jest wiele pytań, które się pojawia w naszych pracach z mieszkańcami. Są w trzeźwości, mają pracę, są zobligowani do, to jest też taka nasza umowa, do oszczędzania pieniędzy na wynajęcie. Natomiast są osoby, które mówią otwarcie, mówią: pani Małgosiu, boję się być samym, bo boję się, że wrócę na ulicę. I to jest bardzo jasny komunikat. Nie mam nikogo z rodziny, nie mam nikogoś, kto mnie wspiera. Z wielu przyczyn. Czasami jest tak, że faktycznie te więzi zostały zerwane przez zaniedbanie, przez różne zranienia, które się pojawiły. A czasami jest tak, jak w historii pana Jerzego, że po prostu tej rodziny w którymś momencie zabrakło, bo oni odeszli.
Nie ma. A czy pracuje się również z rodziną, pani Agnieszko? Jeżeli jest ta rodzina, żona, córka,
jeżeli
brat, siostra,
jest
matka.
Taka potrzeba i gotowość ze strony rodziny, no to taka praca przynosi najlepsze efekty. Natomiast doświadczenie nasze pokazuje, że to jest dość rzadko, że te więzi rodzinne, one są rzeczywiście bardzo słabe albo pozrywane. W jakiś sposób no, te rodziny się od siebie oddalają, te osoby z rodzin. I to jest bardzo często przyczyną bezdomności, poza innymi też historiami.
Gdyby państwo...
Ale ja tak, tylko proszę. Się wtrącę, bo my też to obserwujemy w ciągu tych ostatnich kilku lat, odkąd fundacja istnieje, że faktycznie wychodzenie z bezdomności osobom, które mają jakieś relacje z rodziną, idzie dużo lepiej. Jeżeli są dzieci, które na początku, oczywiście, że ten proces odbudowywania relacji jest bardzo trudny i bardzo bolesny dla obu stron, ale jednak się udaje i w momencie, kiedy są dzieci, które nawiązują kontakt, które przebaczają, tam wzajemnie trzeba czasami sobie przebaczyć, no ta motywacja osób do wyjścia ze schroniska i do stanięcia na własnych nogach jest dużo większa.
Gdyby ktoś z państwa chciał skomentować naszą rozmowę lub też opowiedzieć jakąś historię z bezdomnym w tle, to zapraszamy 324 22 55 lub 801 327 462. Mówiłam o tych faktach i mitach. Właściwie cały czas tu powtarzamy o uzależnieniach. Czy to jest rzeczywiście tak, że ten bezdomny jest zawsze uzależniony, czy od alkoholu, czy od narkotyków, czy od czegoś tam jeszcze innego?
Nie zgodzę się z tym, że zawsze.
Dobrze, i tu zawiesimy. Nie zgadza się pani. Damy głos słuchaczowi. Proszę słuchawki. Panie Jerzy.
Dzień dobry.
Dzień dobry, witamy.
Z Międzyrzecza jestem.
Witamy pana.
No taka sprawa w Międzyrzeczu też była, że wyganiali jak zima była. Bezdomny po siódmej, pół do ósmej na dwór, zima była ostra. I jeden człowiek zamarł na ławce. Bo był pijany, wygonili go.
Ale wygonili go z tego miejsca, w którym się ogrzewał, czy z jakiegoś...
No oczywiście, tam się nocowo właśnie wygonili, bo pijany był, wygonili. Mm-hmm. Na Piastowskie zamarł. O. Chyba rok temu nawet. Temu.
Pani Małgorzata.
A drugi raz taka była sprawa, zgłosiłem do opieki społecznej, że tam leżą, nie? Tam, gdzie... jak to się nazywa? Koparku, tam gdzie jakiś niemiecki cmentarz był, nie? Kotekili. Tak. Ich obudziłem. Dobrze się obudziłem, bo zamarzli, bym rozbył.
Czyli i taką czujność pan wykazał. Pani Małgorzato, jak się...
Tak zamarzło więcej.
Rozumiemy. Bardzo dziękujemy za ten sygnał. Czyli no trzeba być czujnym.
Wody, teraz lepiej się dzieje. Trochę.
W sensie tej opieki nad bezdomnymi, tak?
No teraz się polepszyło, bo ktoś zgłosił do wojewody. Taka sprawa aha. Między rzeczą była.
Dobrze, to pani Małgorzata już się to wyrywa do odpowiedzi.
Ja myślę, że
komentarza.
Polepszyło
dziękujemy
się z wielu
bardzo.
Powodów. Pierwszy to jest, mam nadzieję i mocno w to wierzę, ciągle powiększająca się świadomość społeczna reagowania na osoby w kryzysie bezdomności, szczególnie te, których życie jest zagrożone. A drugi to są zmiany ustawowe, czyli w tej chwili zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, każda gmina powinna zabezpieczyć schronienie dla osób bezdomnych w formule ogrzewalni I tam faktycznie czasami jest tak, że mogą być osoby, które są po spożyciu alkoholu, ale przy mrozach mogą przebywać tam i przesiedzieć sobie noc na przykład na krześle. Jest to noclegownia, która jest w ciągu dnia i zamykana, czyli osoby opuszczają na ten czas, chociaż w okresie zimy też jest możliwość pozostawania na miejscu. No i to jest ten kolejny etap, jakim są schroniska i tam może być pobyt całodobowy, ale też z takim kompleksowym wsparciem, o którym tu wcześniej wspomniała Agnieszka.
Czyli to uzależnienie jednak jest dużą przeszkodą do różnych działań.
Tak jak mówiłam, jest dużą przeszkodą, tylko też trzeba pamiętać, że osoba uzależniona często nie ma możliwości samodzielnego wyjścia z tego problemu, że tutaj jest potrzebna ta pomocna dłoń i bywa tak, my też tego doświadczamy patrząc na naszych mieszkańców, że jeżeli ta pomocna ręka jest, a czasami też takie zdecydowane motywowanie, to oni rzeczywiście zaczynają korzystać z terapii, czy to stacjonarnej, czy indywidualnej. Staramy się też w tym wspierać bardzo mocno i wielu osobom udaje się wyjść z problemu alkoholowego. Natomiast czy to jest jakby tożsame z bezdomnością? No nie. Są osoby, które nie mają tego problemu, a z różnych powodów życiowych też doświadczają bezdomności. No dość często ten alkohol towarzyszy bezdomności. Często jest też tak, że nie jest jakby powodem sam alkoholizm, czy też problem alkoholowy tej osoby bezdomnej, ale na przykład pochodzi z rodziny. Bo też takie osoby mieliśmy, które same nie nadużywają alkoholu, ale ponieważ w rodzinie jest dużo dysfunkcji związane z problemem alkoholowym, no taka osoba nie może tam przebywać, czy też została po prostu wyrzucona z domu. Tak bywa też.
Jeżeli chodzi o te mity i fakty, to tutaj taka przyszła mi do głowy myśl związana z tym, czy ten tak zwany menel, nieumyty, nieładnie pachnący, jest niebezpieczny. Powiem to w takim kontekście, bo kiedyś taki mój znajomy 10-latek się mnie zapytał: Ela, a kto to jest menel? No to tak ogólnie, zgodnie ze swoją jakąś tam wiedzą, wyjaśniłam. Potem mówię: czemu o to pytasz? Bo tato powiedział, żebym nie chodził koło śmietnika, bo tam są menele. Czyli jakieś niebezpieczeństwo, tak? Panie Jerzy, pytam pana, bo pan zna to środowisko.
Znam.
Czy trzeba się obawiać tych ludzi, nie podchodzić, omijać łukiem wielkim, bo nas skrzywdzą?
Ja swoje w tym środowisku przeżyłem. Swoje tam rok, czy dwa, czy trzy z tymi ludźmi przemieszkałem pod tym mostem, czy w garażach. Ja się nie spotkałem, żeby ktoś był agresywny wobec innych ludzi z tych, jak to ładnie się nazywa, menele. Mhm. Oni żyją swoim życiem. Czasami tam żebrzą po pieniądze, czy jakieś drobne, czy jakąś rzecz. Ale nie są, żeby byli agresywni, z nożami chodzili i straszyli ludzi na mieście.
Czyli jak ten tatuś ewentualnie powinien był się zachować? W sensie integracja z edukacją, pani Małgorzata.
No to jest też element, który jest jednym z programów naszej działalności. Próbujemy przełamywać stereotypy w postrzeganiu osób w kryzysie bezdomności. Mamy o tyle sprzyjające warunki, że my znajdujemy się w takiej dzielnicy, gdzie jesteśmy w zabudowie szeregowej, więc za ścianami mamy sąsiadów, z którymi wiem i wierzę, że dobrze żyjemy. Organizujemy jako społeczność pracująca z osobami w kryzysie bezdomności Dzień Sąsiada, gdzie gospodarzami są osoby właśnie bezdomne. I myślę, że gdyby wielu z Państwa przyszło na taką naszą imprezę, to nie zorientowaliby się, kto jest osobą bezdomną, a kto nie, bo oni się naprawdę niczym nie wyróżniają. Co do tego bezpieczeństwa, ja mogę powiedzieć, że my pracujemy w schronisku w systemie zmianowym, w związku z tym jakby noce też tam spędzamy i chyba żadnej z nas nie przyszło do głowy, żeby to było środowisko dla nas niebezpieczne. Właściwie tam dzięki tym mieszkańcom my się czujemy też bezpiecznie, bo jak tylko coś stuknie, to wszyscy są na nogach. Ale jeśli chodzi o ten element takiej agresji, której się możemy obawiać, to myślę, że ona się bierze po pierwsze z takiego postrzegania osób w grupie bezdomnych, czyli myślimy o bezdomnym. Natomiast jak pomyślimy o konkretnej osobie, o panu Janku, o panu Jerzym, o panu Zdzisiu, o panu Tomku i poznamy tego człowieka i podejdziemy do niego no tak jak do człowieka, to naprawdę to są osoby, które no, mają swoje trudne historie, mają wiele rzeczy do powiedzenia. My też staramy się w szkołach edukować i prowadzimy takie zajęcia zarówno z dzieciakami w szkołach podstawowych, ale już na pewno ze studentami, którzy nas odwiedzają, którzy przychodzą i my organizujemy wspólne przedsięwzięcia. Akcja Sianko robiona ze studentami, spotkania, wyjazdy, w których uczestniczą i studenci, i kadra naukowa, i nasi mieszkańcy. I naprawdę my się niczym nie różnimy, poza tym, że jedni są po różnych przejściach rodzinnych, prywatnych, indywidualnych i są bezdomni, a my ten dom mamy szczęście posiadać.
Pani Jerzy, a jak się zachować w takiej sytuacji, którą myślę, że przeżywamy często, zdarza nam się, że podchodzi do nas właśnie taka bezdomna, na pierwszy rzut oka osoba, ten menel, i prosi nas o dodatek jakiś. Co mamy wtedy zrobić?
Zasady wiem z własnej autopsji, że ja nie chodziłem, nie prosiłem o pieniądze. Mm-hmm. To jest pierwsza sprawa. Po prostu się wstydziłem prosić o pieniądze czy o papierosa. Ale nie powinno się dawać pieniędzy. Można wspomóc w różny sposób. Można kupić coś do jedzenia, można, nie wiem, ciepłą kurtkę dać, jak się ma na zbyciu. Mówię, pieniędzy nie dawać, bo to może być, może kupi sobie bułkę, może później kupi sobie butelkę wina czy setkę wódki. Także to, mówię, pomoc rzeczowa jak najbardziej.
I ewentualnie mieć taką wiedzę, na przykład po dzisiejszej audycji, że jest takie schronisko, adres za chwilę podamy, gdzie można skierować taką osobę. A jak pan rozmawia teraz ze swoimi kolegami menelami, co to jeszcze nie szukają pomocy albo jej nie znaleźli, to co im pan mówi, panie Jerzy?
Ja tylko mogę im powiedzieć to, co ja zastałem w schronisku, jak się w tym schronisku czuję, jak mieszkam, jak żyję, i mogę tylko w ten sposób im określić. A czy oni się zgodzą czy nie zgodzą na takie warunki, na jakieś schronisko, bo tam są pewne warunki, to nie można tak sobie przyjść, hyc i mieszkam. To tam trzeba po prostu pewne warunki spełniać. To nie jest, że przyjdę, bo nie mam gdzie spać, bo mi zimno jest, nie? Także
czy jakiś regulamin jest tam, tak? Jakaś umowa?
To jest umowa, bo to jest podpisywana regularna umowa. I to nie jest, mówię, to nie jest tak, że przychodzę i z boczku się położę, będę spał, bo jest ciepło.
Trzeba też coś od siebie dać, pani Małgorzato, tak?
No tak. No,
schronisko... To zapewnienie, że chce to zrobić ze swoim życiem, coś dobrego.
Schronisko na pierwszym etapie, jak samo słowo brzmi, daje schronienie. Natomiast to jest pierwszy etap i później jest umowa, którą wzajemnie spisujemy razem z daną osobą. To jest umowa na zmianę życia na lepsze. I tutaj to wiele osób, które mieszka na ulicy, a słyszy rondo, no to mówią nie tylko nie tam. Ale my też mówimy uczciwie, że jeżeli ktoś chce przyjść do schroniska rondo, zresztą myślę, że do innych instytucji też, to wtedy, kiedy chce zmienić swoje życie. To jest abstynencja, to jest podjęcie terapii najpierw stacjonarnej, a później utrzymanie tej terapii w placówkach odwykowych w Zielonej Górze. To są systematyczne spotkania z psychologiem, z terapeutą, z pracownikiem socjalnym, z prawnikiem. To jest ta kompleksowa pomoc, o której tutaj mówiła Agnieszka, ale to jest też obligatoryjna i tutaj już myślę, że w dzisiejszych czasach nie ma wymówki. Aktywizacja zawodowa, praca jest. I naszym zadaniem jako opiekunów i pracowników jest tak motywować, żeby ktoś w końcu tą pracę znalazł. I to jest możliwe. U nas w tej chwili wszystkie właściwie 3/4 osób, które mają możliwości podjęcia pracy, pracują. Natomiast jeśli to są osoby schorowane, to uczestniczą w różnych innych aktywnościach w ośrodku integracji, bo nie można trwać bez czynności. Bezdomność często wiąże się z bezczynnością i jeżeli ma nastąpić zmiana, to musimy wejść w działanie.
Czyli ta definicja troszeczkę się zmienia tylko bezdomnego, prawda? Tak, jestem przydatny społeczeństwu. Przechodzę na takie...
Zdecydowanie. Ja też myślę, że niezwykłym doświadczeniem jest to przeżywanie przez te osoby swojej sprawczości, odkrywanie swojego potencjału na nowo, dostrzeganie, że mogę, że potrafię, odkrywanie swoich gdzieś tam dawno temu zakopanych talentów, bo mogą sobie wybrać na przykład kursy zawodowe. Mało tego, mogą też realizować swoje hobby. To jest też wspaniałe obserwować, jak oni jakby wzrastają w tym swoim własnym rozwoju, którego nawet sobie nie wyobrażali i gdzieś tam z różnych powodów nie mogli tego dokonać wcześniej. A tutaj jest taka możliwość. I rzeczywiście to się dzieje.
Ja zadałam pytanie takie wprost pewnej osobie, nieprzypadkowej. Jak możemy pomóc w tej sytuacji bezdomności? Widząc osobę, która potrzebuje pomocy, jak każdy z nas osobna i wszyscy razem możemy pomóc. Myślę, że potem wyjaśnimy dlaczego, poproszę o wyjaśnienie, dlaczego właśnie to ta osoba odpowiada na to pytanie. Pana Andrzeja poproszę o dźwięk.
Najprostszym i chyba najskuteczniejszym sposobem jest wsparcie organizacji i ludzi, którzy już to robią, bo oni jakby znają temat, wiedzą najlepiej, na co można takie pieniądze przeznaczyć, a my możemy użyczyć się ze swojego dostatku. Najprostszym rozwiązaniem jest ten 1% właśnie, kiedy możemy, mamy prawo przeznaczyć ten 1% naszego podatku na jakiś fajny, dobry cel. I mi się wydaje, że tutaj naprawdę ten cel jest wyjątkowo dobry. naprawdę, gdzie możemy jakby nic nie zabierając sobie, bo to nie są pieniądze, które możemy wziąć do swojej kieszeni, ale możemy przeznaczyć je, żeby gdzieś tam w życiu ludzi, którym gdzieś noga się powinęła życiowo, żeby się w ich życiu wydarzyło jakieś dobro.
Współpracując z Rondem, jakie ma pan zadania teraz, takie najważniejsze?
Poniekąd zostałem twarzą Fundacji Rondo. No to teraz jakby jestem ambasadorem tej idei i użyję sformułowania nosicielem tej idei, co będę starał się czynić skwapliwie. Bo fajnie jest robić dobro, czynić dobro, nieść dobro, fajnie jest ludziom pomagać. Fajnie jest dostawać, otrzymywać pomoc, ale jeszcze fajniej tak naprawdę jest tą pomoc komuś nieść. Bo naprawdę to jest też dobrze dla człowieka. Dusza mu się wtedy poszerza i w środku robi się taki piękniejszy. Chciałbym serdecznie, niezwykle serdecznie, po prostu najserdeczniej, jak tylko można sobie wyobrazić, pozdrowić wszystkich słuchaczy Radia Zachód. Dariusz Kamy z Kabaret Hrabi.
No właśnie, teraz się wszystko wyjaśniło. Właśnie pan Dariusz został twarzą waszej kampanii, bo teraz taki czas jest, że szykujemy się do przekazania procentu wybranej organizacji pozarządowej. No i wiemy, że każda nas zasługuje na ten 1%, bo każda robi coś pożytecznego. No akurat dzisiaj mówimy o Rondzie i pan Dariusz Kamys będzie tak nosił tę ideę.
Darek Kamys, Kabaret Hrabi, został ambasadorem tegorocznej kampanii Fundacji Rondo. Jest to o tyle dla nas ważne, że pierwszy raz startujemy z kampanią 1%. Dostaliśmy status organizacji pożytku publicznego. W tym roku, tak jak już wcześniej tutaj padło, hasłem kampanii są słowa naszego byłego mieszkańca: do szczęścia brakuje mi tylko i aż domu. Środki zostaną przeznaczone na dwa cele. Pierwsze to jest funkcjonowanie schroniska, natomiast drugi równie ważny to jest ten element dalszego życia po wyjściu ze schronisku, to jest mieszkanie treningowe.
Bo to trzeba wynająć albo kupić takie mieszkanie, tak?
No my akurat wynająć, poprzez nie? współpracę z miastem dostaliśmy w użyczenie takie mieszkanie, które w tej chwili jesteśmy w trakcie jego remontowania. Co ważne, tą pracę wykonują osoby ze schroniska, więc własnymi rękoma po
Pani
pracy
też?
Wspólnie angażujemy się w to, żeby to były warunki godne każdego człowieka.
Ale to będzie tak, że jeden mieszkaniec dostanie to mieszkanie, on sobie
nie,
tam
mieszkanie
będzie
przeznaczone dla trzech osób, tam są, będą, każdy pokój będzie przeznaczony dla jednej osoby i ta osoba będzie tworzyła taką małą wspólnotę. Oczywiście będzie jest tam ustalony i wspólnie jeszcze z mieszkańcami doprecyzowany regulamin.
Kiedy ma dyżur do sprzątania w łazience, tak? Panie Jerzy?
Tak jak w każdym domu.
Może tak
koszty
być,
no. Będą te osoby pokrywały już ze swojego wynagrodzenia i ze środków, które same posiadają. No i będą brały odpowiedzialność, a jednocześnie sprawdzały, na ile potrafią żyć poza schroniskiem i być gotowym do kolejnego etapu.
A tutaj ważną rzecz pani Małgorzata poruszyła, tę odpowiedzialność, panie Jerzy. Będzie pan płacił rachunki własne i każdy inny, który trafi do takiego mieszkania bezdomny. Tak?
Ale mówię, to jeżeli się pracuje, jeżeli się utrzymuje cały czas pracę, to nie stanowi taki wielki problem, bo ja mieszkałem na wynajętym mieszkaniu, też musiałem opłacać prąd, musiałem opłacać wodę, także to nie był problem.
Tak, tylko pytam w kontekście nawet tej wypowiedzi słuchacza, który dzwoni do nas pierwszy, że tak ingerujemy w życie człowieka, tak, który chce być wolny, niezależny, nie mieć zobowiązań, nie płacić rachunków, podatków.
Ja myślę, że trzeba rozróżnić takie ostre słowo ingerencja od słowa troska i pewna propozycja, tak? To jest zupełnie coś innego. Tutaj jest pewna możliwość zmiany swojej sytuacji, możliwość własnego rozwoju, możliwość powrotu do relacji społecznych, rodzinnych też w szerokim kontekście. I jeżeli ktoś chce, będzie miał taką gotowość, czy jakiś rodzaj świadomości, skorzysta z tej możliwości.
Ja jeszcze mam takie pytanie, że jako bezdomny ma pan prawo wyborcze na przykład, obywatelskie prawa pan wszystkie ma, czy jakoś traci, nie mając adresu?
Nie mając adresu, nie traci się żadnych praw. Ja brałem udział we wszystkich wyborach, jakie były dotychczas, mimo że byłem bezdomny, i nie ma z tym problemu. Bo idzie się do urzędu miasta, się zgłasza, zostaje się, że się jest obywatelem tego kraju i wybory nie są problemem żadnym.
A no tak pytam, co do zasady. To, czyli pani Małgorzato, możemy poprzez też jakby refleksję, autorefleksję, zastanowić się, jak możemy się zachować, pomóc, jak w ogóle zareagować na osobę bezdomną, na tak zwanego menela, na deptaku na przykład Zielonogórska, albo w każdym innym mieście, w Międzyrzeczu, w Międzychodzie i tak dalej.
Ja jeszcze muszę to powiedzieć, że bezdomność to jest kryzys czasowy. Żebyśmy nie robili z bezdomności etykietkę na całe życie. I z tych kryzysów się wychodzi. I my w tej pracy wiemy dobrze, że to jest możliwe.
Możemy stracić dom, nie spłacając kredytu.
Możemy,
na przykład,
naprawdę, tak? Dzisiaj osobą bezdomną można się stać z dnia na dzień i myślę, że wielu z Państwa, którzy tego słuchacie, wiecie, że takie zagrożenie przy wszystkich kredytobiorcach jest bardzo duże. Natomiast to, co ważne, to po pierwsze, żeby widzieć ludzi, którzy są w kryzysie bezdomności, żeby nie omijać ich szerokim łukiem i nie widzieć w nich osób agresywnych, ale to też, o co powiedział wcześniej Darek, kierować do instytucji, do organizacji, które się na tym znają. I w Zielonej Górze naprawdę mamy dosyć dobrze zbudowany system wsparcia, bo mamy i schronisko Rondo, mamy schronisko Caritasu, mamy noclegownię miejską, mamy ogrzewalnię, mamy ośrodek pomocy społecznej, więc można naprawdę skierować do kilku podmiotów, które takiej pomocy udzielą i każdy z nas oczywiście pracuje w oparciu o inny program, ale jednak staramy się pomagać tej samej grupie. Można, tak jak powiedział, tutaj wspomniał pan Jerzy, komuś pomóc taką przysłowiową bułką. Natomiast to, czego ci ludzie najczęściej potrzebują najpierw, to po prostu rozmowy. Po prostu pobycia z drugim człowiekiem i zobaczenia, że drugi człowiek patrzy na mnie, na kogoś, kto ma swoją godność. No i my oczywiście jako Fundacja Rondo serdecznie zapraszamy do wsparcia nas 1% i przekazania go na Fundację Rondo na KRS 40588470, bo naszym mieszkańcom, osobom w kryzysie bezdomności do szczęścia brakuje tylko i aż domu.
Czy jak nas małe dziecko zapyta, pani Agnieszko, kto to jest menel, to co odpowiedzieć jako rodzic, wychowawca, nauczyciel?
Myślę, że warto powiedzieć prawdę, że jest to osoba, która przeżywa jakieś trudności, że jest to osoba, która w tej chwili nie ma domu.
I że to nie jest menel. Bo to może być, bo musimy też o tym pamiętać, że to może być brat, tata, siostra, to zawsze jest kogoś, rodzina.
Syn czyjś,
to nie jest osoba, która jest anonimowa. To oni naprawdę zawsze gdzieś tam mają relacje rodzinne.
Warto podkreślać, że osoba jest to zawsze osoba. I człowiek bez względu na sytuację życiową ma swoją godność zawsze.
I to przekazujecie na tych spotkaniach z młodzieżą i z dziećmi?
Tak.
Tych integracja i edukacja.
Tak, pokazujemy.
O co pytają? To jeszcze mamy minutkę, żeby o tym powiedzieć. Czy są pytania z sali po takich zajęciach? Czy bezdomni chodzą na takie spotkanie?
Bardziej, jeżeli mamy zajęcia ze studentami, to zapraszamy do schroniska i tutaj naprawdę ludzie
materiał
odkrywają w ogóle.
Znaczy, tak?
Też nasi mieszkańcy wiedzą, że mogą zachować swoją intymność i absolutnie nie wkraczamy w pokoje. Natomiast najwięcej zawsze oczywiście można się dowiedzieć z rozmowy indywidualnej i proszę mi wierzyć, nie rozmawia się o tym, dlaczego ktoś jest bezdomnym, tylko kto co lubi, kto co umie, kto ma jakie pasje. I te rozmowy dotyczą bardzo takich relacji interpersonalnych, a nie całego spektrum problemów, z którymi te osoby się spotykają.
O to przepraszam, bo ja akurat pana Jerzego wypytuję, dlaczego był bezdomny, ale nie zapytałam o pana pasję, panie Jerzy.
A ma?
I co pan lubi i czym się interesuje? To na zakończenie zapytam.
Ach. Nie wiem, ja jestem z wykształcenia w ogóle, to ładnie mówię, wykształcenie turysta. Ja byłem swojego czasu oprowadzałem wycieczki po Zielonej Górze. Pasją moją była historia miasta. Rozczytywałem się dużo w tym kierunku. Co jeszcze lubię? Moją pasją jest czytanie książek przede wszystkim. No, krzyżówki tak praktycznie jak każdy. Ale mówię, literatura i to mówię ostatnio. Nie wypada wręcz to by pani Tokarczukowej Olgini poczytać także. Ja czytam panią Tokarczuk.
To jeszcze 5 sekund, bo
o pasjach
bo jeszcze...
chciałabym, żeby zobaczyć pasję osób w kryzysie bezdomności naszych mieszkańców, zapraszam państwa do śledzenia naszego Facebooka, bo jesteśmy w trakcie programu Oskary, gdzie nagrywamy filmiki z pasjami osób, które mieszkają w naszym domu. Serdecznie zapraszam.
Zakończymy piękną piosenką. Andrzej Pijanowski, który dzisiejszą audycję zrealizował tę piosenkę, wybrał. Małgorzata Jaskulska, kierownik schroniska dla osób w kryzysie bezdomności Fundacji Rondo, Agnieszka Domowicz, psychoterapeuta i Jerzy Strawa, bezdomny w domu. Byli moimi gośćmi Elżbieta Wozowczyk-Leszko. Dziękuję. Do usłyszenia.
Dziękuję.
Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM. Czego Jaś się nie nauczy?